rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór w poniedziałek, 26 stycznia o 21.06. Przy mikrofonie Rafał Regulski, audycję realizuje Łukasz Kurzawski, a naszym gościem na odległość jest dzisiaj Tomasz Kalko, mentor i mówca motywacyjny, psycholog biznesu, trener, autor publikacji, praktyk i teoretyk pracy, bym powiedział. Dobry wieczór, panie Tomaszu.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Jeśli jest prawdą to, co powiedział pan w jednym z wywiadów, który zresztą możemy w całości obejrzeć na pana stronie tomaszkalko.pl, to jeżeli ktoś wczoraj, czyli w niedzielę wieczorem, nagle poczuł ból głowy albo jakieś niepokojące sensacje jelitowe, to mogło to być oznaką, że tam coś się odzywa, co ma związek z zmęczeniem pracą, by nie powiedzieć wypaleniem zawodowym.
Tak, jeżeli to są takie cotygodniowe doświadczenia, to można wyjść z założenia, że to raczej nie jest zatrucie, tylko głowa, podświadomość, cały nasz ekosystem daje nam sygnały, że coś jest nie tak, że mamy jakieś poczucie niezgody, że coś tam, że coś z tą naszą pracą nie do końca jest tak, jakbyśmy chcieli. Więc tak, to są jedne z objawów wypalenia zawodowego.
Załóżmy, że właśnie z tego powodu boli nas głowa wieczorem w niedzielę. Czy pomoże tabletka na ból głowy, taka przysłowiowa?
Na krótką metę tak, na długą oczywiście nie. No, nie zlikwiduje problemu. Możemy próbować radzić sobie czynnikami zewnętrznymi. Natomiast no, jak to zwykle przy tego typu problemach, bez zlikwidowania przyczyny, raczej będziemy poprawiali swój dobrostan codzienny. Natomiast raczej nie zmienimy swojego życia, raczej nauczymy się sobie radzić z problemem, nie likwidując go. To może być słaby patent, no bo to, gdybyśmy się zastanowili, z czego się biorą choroby psychosomatyczne, zawały serca, to one właśnie czasem biorą się z tego typu przeciągającej się wewnętrznej niezgody na to, jak wygląda nasze życie. Więc lepiej by było nie robić tego w ten sposób, ale tak, jakiś krótkotrwały efekt osiągniemy, ale nie rekomendowalibyśmy go.
Myślę, że rzadko kto przy tego typu bólu głowy w niedzielny wieczór kojarzy go w ogóle z pracą, z faktem, że jutro idę do pracy. Czy raczej uważa pan, że czujemy, że to ma związek z tym poniedziałkiem, w którego ranek udamy się do pracy?
Nie, no jeżeli to jest pojedyncza sytuacja, no to tak, możemy nie połączyć tych kropek. Jeżeli to jest pojedyncza sytuacja, to rzeczywiście pytanie, czy to jest wypalenie zawodowe, czy zatrucie żołądka. Natomiast jeżeli doświadczamy tego systematycznie, za każdym razem, kiedy mamy jutro iść z powrotem do pracy, kiedy mamy się spotkać z kimś, kto może jest przemocowy wobec nas, to myślę, że osoby, które tego doświadczają, na jakimś etapie zaczynają już widzieć ten schemat, ale niestety też często zaczynają traktować go jak jakąś rutynę. Na zasadzie, no dobra, no to jest praca, tak musi być. A może tak nie musi być.
Mhm. Czyli powtarzalność, systematyczność tego typu objawów powinna nas zaniepokoić, być może nawet zaalarmować, że coś trzeba z tym zrobić. Zanim zapytam, co zrobić, to zapytam jeszcze o to, czy jest jakiś portret typowego człowieka wypalonego zawodowo. Mam na myśli jego wiek, doświadczenie zawodowe, być może płeć i być może też charakter tej pracy. Być może powtarzalność pewnych czynności zawodowych albo ich niepowtarzalność.
Był taki moment, że o wypaleniu zawodowym mówiło się wobec osób, które mają zawody misyjne. czyli ratownicy medyczni, nauczyciele. No i tak generalnie, jak dzisiaj myślimy o wypaleniu zawodowym, mamy taką tendencję do takiego pokiwania głową, no tak, rozumiemy to. Natomiast świat się wokół nas bardzo zmienia i o ile można zrozumieć wypalenie zawodowe ratownika medycznego, policjanta, który zetknął się z bardzo dużą ilością agresji, przemocy, zła i że jego system nagle mówi, no nie, już nie róbmy tego, już nie chcemy w ten sposób. Czy nauczyciela, tam raczej może być kwestia bezsilności, dlatego się mówi, że wypalenie zawodowe dotyka ludzi z misją. Natomiast dzisiejszy czas jest dość zaskakujący, bo dzisiaj najwyższy poziom wypalenia zawodowego jest diagnozowany u ludzi bardzo młodych, więc myślę, że to się zmienia. Nie wiem, czy nie będzie tak, że może się okazać, że będziemy mówili o dwóch różnych wypaleniach, bo myślę, że wypalenie zawodowe ludzi bardzo młodych jest chyba czymś innym, może mieć inne przyczyny, podobne objawy. Natomiast wypalenie ludzi 40-50-letnich, którzy szli do swoich zawodów misyjnych z poczuciem misji, na jakimś etapie okazuje się, że ten policjant, który szedł do zawodu z misją, każdego dnia walczy gdzieś z pijanymi ludźmi na ulicach i nagle rozumie, że ta jego misja jest w bardzo niewielkim stopniu realizowalna, że ten nauczyciel, który szedł do zawodu z misją, a nagle uświadamia sobie, że jak ma 25 młodych ludzi na sali, program, który musi zrealizować, rodziców, którzy oczekują, że ich dzieci będą traktowane absolutnie wyjątkowo, że po prostu nie jest w stanie zrealizować tej misji, no to znowu, to rozumiemy. Natomiast no, to wypalenie zawodowe pokolenia Z, to socjologowie próbują to zrozumieć, gdzieś ileś przyczyn jest jakaś próba określenia ich, ale myślę, że to są inne przyczyny.
Mhm. Czy te przyczyny są opisane? Pytam, bo rzeczywiście spotkałem człowieka, który 20-paroletni, jakby ledwie zaczął pracę i nagle powiedział, że jednak odchodzi, bo jest wypalony zawodowo. I nawet powiem, że kiedy to powiedział, to my, on to powiedział w obecności mnie i kolegi z pokolenia X, w pierwszym odruchu, głupio to przyznać, wybuchnęliśmy śmiechem. A okazało się, że on mówił bardzo poważnie. Więc pytam, czy jest to opisane, dlaczego tak młodzi ludzie czują się wypaleni zawodowo, nawet na starcie roboty.
Tak, to są próby badań. Tych badań jest kilka. Robią je i duże korporacje, i instytucje. Natomiast w związku z tym, że doświadczenie jest nowe, to myślę, że tam raczej są takie przebłyski, które są związane trochę w ogóle z tym systemem nagrody dopaminowej, to znaczy z tym, że te pokolenia Z w ogóle uczą się tego, że życie polega na sprawianiu sobie przyjemności. Pańskie pokolenie, moje pokolenie, a nasi dziadkowie w ogóle, oni się nad tym nie zastanawiali. Oni mieli robotę do zrobienia. Nasze pokolenie uczyło się odpowiedzialności, uczyło się, no, ja pamiętam te lata 90. Gdybyśmy nie ogarnęli kuwety wokół siebie, nasze rodziny nie miałyby co jeść. Dzisiaj ci młodzi ludzie raczej tych problemów takich bardzo egzystencjalnych już nie mają. No jest mama, jest tata. Gdzieś raczej nie mówimy o ryzyku głodu czy czegoś tego typu. I tu pojawia się komponent dość ciekawy, dlatego że ci młodzi ludzie poszukują sensu. Oni naprawdę chcieliby mieć pracę, która daje poczucie sensu. Następnie zderzają się z korporacjami, które mówią o wartościach, które gdzieś próbują komunikować te wartości, a nagle ci młodzi ludzie zaczynają się orientować, że tam główną wartością jest zysk dla udziałowca i że te misje tych korporacji no one są jakimś działaniem marketingowym. To też nie jest przypadek, że wśród tych młodych ludzi jest tak dużo osób, które próbują zbudować swoją tożsamość, swoje poczucie wartości, no właśnie na ekologii, na ochronie praw zwierząt, na feminizmie, na jakichś tego typu rzeczach i bywają w tym bardzo zaangażowani emocjonalnie. To wszystko jest gdzieś wokół próby nadania swojemu życiu sensu. I nagle się okazuje, że to nadanie swojemu życiu sensu jest bardzo trudne, a zawodowo może się okazać, że wręcz nieosiągalne, albo przynajmniej nieosiągalne dla tego 22-latka, który wchodzi z 25-latka do jakiegoś zawodu i okazuje się, że tam oprócz misji trzeba być jeszcze rzemieślnikiem. Ktoś kiedyś mądry powiedział, że w życiu bywają takie momenty, że człowiek bywa artystą, bywa mistrzem, bywa kimś ważnym, ale tak normalnie, codziennie trzeba umieć być rzemieślnikiem, umieć po prostu robić swoje. I myślę, że akurat na przykład pan jako radiowiec no, też pewnie tego doświadcza, że są takie dni, są takie rozmowy, że człowiek wyjdzie z pracy i ma taką myśl, wow, dzisiaj zrobiłem coś naprawdę ważnego dla świata. Ale są pewnie takie dni, że wychodzimy z tej pracy. Mówię, no to tak, no, to był po prostu mój dzień pracy i tego się też trzeba nauczyć. A ci młodzi ludzie chyba szukają tego poczucia spełnienia, tego poczucia zrobienia czegoś turbo ważnego wszędzie, co chwila. No znowu, telefon, dopamina, wiele czynników. Myślę, że i nasze wychowanie, i nieudolna edukacja, i telefony, i potrzeba nadania sensu, i to jest ten miks.
Czy to nas różni, nas pokolenie X od pokolenia Z, że ci młodzi ludzie chcieliby widzieć sens ponad pracą i chcieliby, żeby ta praca była jakby elementem drogi docierania do tego sensu, czy jakby budowania tego sensu, a myśmy w pracy widzieli sens?
Tu już takiej? Może odpowiem nie z poziomu badań, nie z poziomu nauki, tylko takiej bardzo subiektywnej oceny rzeczywistości. Myślę, że jest tak, że nasze pokolenie trochę nie miało na to szansy. Znaczy, że jeżeli nasze pokolenie w swojej pracy miało szansę na realizację jakiejkolwiek misji, to już mieliśmy szczęście. Natomiast ci młodzi ludzie no, szukają tego. I to jest znowu coś ważnego. To jest ważna zmiana społeczna, którą ci młodzi ludzie wprowadzają do organizacji. I w tym jest coś słabego, co denerwuje często osoby w wieku 40, 40 kilku, 50 lat, denerwuje menadżerów w organizacjach, no bo oni są przyzwyczajeni po prostu do pracy, do ciężkiej pracy. Natomiast przychodzi młody człowiek i on mówi, no tak, ale szacunek, ale proszę mnie upodmiotowić, proszę wytłumaczyć, dlaczego ja mam to zrobić. I tak naprawdę, jak się nad tym zastanowimy, to upodmiotowienie, ten szacunek, to właściwie powinna być nasza kultura organizacyjna. Ja myślę, że my mamy trochę z tym problem, też między innymi dlatego, że następuje ta zbitka. Ja myślę, że nasze pokolenia mają dużo do nauczenia się od tych młodych ludzi, a ci młodzi ludzie z kolei mają dużo do nauczenia się od nas, ale to chyba nie jest tak. Bo ja słyszę te takie sapanie wszechświata, który tam narzeka patrząc na te pokolenia Z, to myślę, że to sapanie wszechświata jest nieuzasadnione.
Mm-hmm. A tym młodym ludziom trudniej w świecie zdominowanym przez korporacje. Tak myślę.
Ja myślę, że prawda jest taka, że ci młodzi ludzie w ogóle chyba nie są przygotowani do tego dorosłego życia. Rozpieszczamy tych młodych ludzi. Myślę, że to znowu życie naszych dziadków wyglądało tak, że jak nasze babcie i nasi dziadkowie mieli 17-19 lat, rodziły im się dzieci. I tam nie było już miękkiej gry, tam już nie było zastanawiania się nad sensem życia, tylko trzeba było ogarniać kuwetę. dzisiejsi 17-latkowie emocjonalnie są jeszcze dziećmi, to znaczy w tym sensie, że my chronimy te dzieci, upodmiatawiamy te dzieci, pytamy 7-latka, gdzie pojedziemy w tym roku na wakacje, gdzie rodzina pojedzie na wakacje i o tym, gdzie rodzina pojedzie na wakacje, decyduje 7-latek i uczymy tego 7-latka, tego upodmiotowienia. No i ten 7-latek później wchodzi gdzieś do jakiegoś tego dorosłego świata no i mówi, ja chcę być upodmiotowiony. Ale dojrzały 40-latek mówi, ale czekaj, to najpierw pokaż, czy coś potrafisz, daj coś z siebie, wnieś jakąś wartość, no a później będziemy rozmawiali o upodmiotowieniu. Ja myślę, że młodzi ludzie mają wokół siebie rodziców, ale mają bardzo niewielu dorosłych i to jest... No, prawda jest taka, że to pokolenie Z, ono nie bierze się z powietrza. Myśmy je stworzyli. Stworzyliśmy je dając im dobra materialne, no bo tak naprawdę jakby zapytać się dzisiejszych 40-50-latków, co jest dla nich największą wartością, to tam bardzo często pojawi się bezpieczeństwo rodziny, bezpieczeństwo dzieci. No i to bezpieczeństwo dzieci no, powoduje, że te dzieci są takie, jakie są. Więc myślę, że temat jest bardzo, bardzo skomplikowany. Myślę, że tam jest bardzo wiele mądrości w tych młodych pokoleniach, które po prostu pytają siebie, kim ja jestem, jakie ma być to moje życie, co ja chcę robić, dlaczego ja chcę to robić, czy to jest ważne dla mnie, czy to jest ważne społecznie. To są ważne pytania tak w ogóle. Natomiast jest to wymiksowane z tym brakiem dojrzałości, brakiem umiejętności rozwiązywania problemów. Ja mam w głowie taki obraz stada dzieciaków, które biega po wsi i tam jest 4-latek, 8-latek, 10-latek, 18-latek i oni się tam razem tłuką, rozwiązują problemy, idą położyć sztuczny, to nie wiem, dobra, nie będę kończył tego zdania, ale no, zrobić jakiś durny dowcip sąsiadowi. I jeżeli to trwa, tam się dużo dzieje w tym kotle dziecięcym, ci młodzi ludzie uczą się czegoś. Uczą się młodsi od starszych, gdzieś tam się pojawiają rodzice, pojawiają się dziadkowie. Natomiast prawda jest taka, że my w tej chwili, no, dzieci się rozwijają w internecie i otacza ich tylko dwójka dorosłych, nie zawsze dojrzałych, dwójka rodziców, którzy bardzo chcą być dobrymi rodzicami. Chcą być tak dobrymi rodzicami, że zapewniają temu dziecku wszystko, oprócz umiejętności radzenia sobie z problemami, no bo tego się trzeba nauczyć, oprócz umiejętności padania i wstawania, oprócz umiejętności brania odpowiedzialności, oprócz umiejętności rozwiązywania swoich własnych problemów. No przecież dzisiaj dziecko, jak już wyjmuje rzeczy ze zmywarki i wynosi śmieci, to jest, to, ojejku, jaki to jest zdolny dzieciak. To naprawdę super dziecko. On potrafi wyjąć rzeczy ze zmywarki i śmieci wynieść.
Tomasz Kalko jest naszym gościem w tej dzisiejszej rozmowie po zachodzie. Wracamy po piosence zespołu Kult Polska. Piosenkę wybrał nasz gość. Posłuchajmy.
Zachodzie.
A w dzisiejszej rozmowie Tomasz Kalko, psycholog i praktyk biznesu, trener, mentor. Rozmawiamy o naszym podejściu do pracy, o życiu zawodowym, o wypaleniu zawodowym, ale też być może o jakiejś takiej radości zawodowej. Mam nadzieję, że i o tym parę słów powiemy. Ale panie Tomaszu, mam takie wrażenie, że obecnie i to właśnie za sprawą tych młodych ludzi, o których mówimy, jak chyba nigdy wcześniej, tak szeroko i powszechnie nie debatujemy jako społeczeństwo, czy właśnie debatujemy o tej relacji w naszym życiu pomiędzy sferami zawodową i prywatną. Chyba tak powszechnie o tym nie rozmawialiśmy i w firmach, zakładach pracy, być może nawet w domach, jak teraz, kiedy ci młodzi ludzie, którzy z tym hasłem work-life balance do tej pracy przychodzą i przyszli.
Tak, tam jest chyba drugie, trzecie, czwarte dno. Dlatego, że ci młodzi ludzie z jednej strony mówią i przypominają nam trochę o tej równowadze, z drugiej strony oni trochę z obojętności zrobili wartość, to jest szokujące, ale z takiego czasem braku zaangażowania. I ja to słyszę od młodych ludzi, że to zaangażowanie pańskiego pokolenia, mojego pokolenia, to takie kreowanie firm. No i tam pada to pytanie, i po co, i kto ci za to podziękuje, i co, i usłyszysz coś, i co, emeryturę będziesz miał lepszą. Rozumiem chyba, z czego te pytania się biorą. Trochę mnie denerwuje osobiście to, że ci młodzi ludzie z tego braku zaangażowania, z tego cynizmu zrobili wartość, albo że to się dość często zdarza, bo to też są duże uogólnienia. Natomiast myślę, że my tak naprawdę chyba mówimy o poszukiwaniu szczęścia, to znaczy o tym, że dla naszego pokolenia samochód, bezpieczeństwo finansowe, posiadanie własnego mieszkania, to było szczęście, bo ja pamiętam jeszcze komunę, no niestety mam siwą brodę, nie wiem, czy słuchacze to pewnie tego nie widzą. Natomiast niestety pamiętam te bardzo trudne czasy, gdzie posiadanie własnego mieszkania, samochodu, bezpieczeństwa finansowego rzeczywiście moi rodzice nazywali już szczęściem. No dzisiaj to jest baza w pewnym sensie. Samochód nie stanowi żadnego dobra materialnego. Żadna rodzina nie pracuje całe życie czy 20 lat po to, żeby kupić samochód. No, samochód się kupuje jakiś używany za dwie wypłaty, a czasem i za jedną. Więc wartość tych rzeczy się zdewaluowała, zdefraudowała. I tak naprawdę myślę, że my jako społeczeństwo zaczynamy zadawać sobie pytanie, to co jest szczęściem? Co daje nam to poczucie spełnienia? Czy my je znajdziemy w pracy? Gdzie my je mamy znaleźć? Więc myślę, że ten work-life balance, on jest tak na końcu, on jest o poszukiwaniu szczęścia. On jest o zaangażowaniu, o tym, co ono nam daje, po co ono jest.
To czy to poszukiwanie szczęścia prowadzi przez takie detale tej filozofii balansu takiego zdrowego między życiem osobistym a pracą, a więc czy to poszukiwanie szczęścia prowadzi przez to, że ten młody pracownik nie życzy sobie kontaktowania zawodowego w weekend, nie odpisze na mail po godzinach, nie odpowie na SMS po godzinach, bo on ma weekend, bo on ma wolny czas, bo to jest jego czas. Czy to źle, czy to dobrze?
Chyba zależy, do jakiej organizacji się trafi. To znaczy, jeżeli trafimy do pracy, która do ekosystemu zawodowego, który przekracza te granice. Myślę o kulturze firmy, o kulturze naszego przełożonego, o oczekiwaniach. To jeżeli ten ekosystem będzie oczekiwał bycia pod telefonem, zaangażowania takiego od świtu do nocy, łącznie z SMS-ami w nocy i oczekiwaniem, że ktoś tam o świcie odpowie na te SMS-y, to wtedy może się okazać, że ten work-life balance jest bardzo ważną wartością. Z drugiej strony widzę młodych ludzi, którzy z tego hasła work-life balance zrobili tekst, taki pretekst raczej do tumiwisizmu takiego, do takiego zobojętnienia i właśnie zdystansowania się, który jest to krok za daleko, więc jak zwykle chyba równowaga. Więc tak, Budda już mówił, że jak strunę napniesz za mocno, to pęknie. Jak ją poluzujesz za bardzo, to nie wyda dźwięku. I to jest chyba trochę też o tym, że myślę, że czasem ci młodzi ludzie budzą nas, dojrzałych, tym pytaniem, i co ty z tego masz, drogi dojrzały człowieku, z tego życia? Gdzie jesteś? Czy przypadkiem się nie zapracowujesz na śmierć? Od tego zaczęliśmy właśnie, od tego wypalania zawodowego. A z drugiej strony my możemy zadać tym młodym ludziom pytanie, a gdzie ty jesteś, młody człowieku? Czy ty rzeczywiście czujesz się spełniony dzięki temu, że wyłączasz ten telefon? Bo jak zwykle jest potrzebna równowaga. Jak ze wszystkim.
Panie Tomaszu, czy pan ma okazję te rzeczy, które teraz słyszymy, mówić właśnie prosto w twarz tym młodym ludziom, tym z tego pokolenia, które przyniosło te hasła do firm, do zakładów pracy, czyli do pokolenia Z?
Tak, to znaczy prawda jest taka, że rozmawiamy o tym ze wszystkimi pokoleniami, to znaczy w firmach najczęściej nie wyselekcjonowuje się pokolenia Z do jakichś prac rozwojowych, tylko pracuje się z menadżerami, którzy uczyli się przywództwa od swoich szefów w latach 2000 czy 90. i teraz muszą się go oduczyć i nauczyć na nowo nowego przywództwa. Uczy się zespoły angażowania tych młodych ludzi, uczy się starszych, że może być tak, że przyjdzie młody człowiek, bardzo dobrze wyedukowany, bardzo mądry, ale ludzie w zespole będą musieli być dla niego pierwszymi rodzicami, będą musieli być dla niego pierwszymi dziadkami, pierwszymi dorosłymi, którzy postawią granice, którzy pokażą mu, że on coś w ogóle potrafi, obejmą go i powiedzą, ale nie przejmuj się, to tak jest czasem. Czasem osiągasz sukces, czasem przychodzi porażka, trzeba umieć z tego wyciągać wnioski. Więc tak, znaczy ucząc biznesu, a ja uczę rzeczy, która też nie jest wcale prosta, bo uczę sprzedaży. Sprzedaż jest często wrzucana w jakąś taką szufladkę aroganckiego, chamskiego wciskania czegoś innym ludziom bez braku szacunku do tych ludzi. A prawda jest taka, że tam, gdzie tworzymy odpowiedzialny biznes, biznes, do którego klient chce wracać, to tam musi jednak zajść jakaś równowaga. I równowaga wcale nie zawsze oznacza, że biznes będzie spełniał wszystkie oczekiwania klientów, bo wtedy ten biznes by nie zarobił. Ale biznes też musi się nauczyć szacunku do tego klienta. Menadżer musi się nauczyć szacunku do pracownika. Pracownik musi się nauczyć szacunku do pracodawcy. Bo jednak te pieniążki, które wchodzą na konto, one się z czegoś muszą wziąć, z jakiejś wartości wniesionej do tej organizacji. A tak w ogóle pytał pan o to dzielenie, o to nieodbieranie telefonów. Tam jest jeszcze trzecie dno. Ci młodzi ludzie, siedząc w telefonach, mają bardzo ograniczoną możliwość nauczenia się interakcji. I młodzi ludzie unikają tej interakcji, wręcz czasem potrafią jasno powiedzieć, że oni tego nie lubią, że to jest poza ich komfortem, że oni się tego boją, że dla nich wykonanie telefonu do drugiego człowieka jest stresujące. Ja jestem Ja raczej jak mam do wyboru Messenger lub rozmowę, to pomijając sytuację, gdzie jest potrzebny prosty komunikat, nie wiem, będę o, czy muszę przesunąć spotkanie, to tam, gdzie jest jakaś konieczność ustalenia czegoś, wolę usłyszeć drugiego człowieka, usłyszeć, czy te ustalenia jemu pasują, czy nie pasują. Wolę interakcję, bo wtedy wiem, że tam usłyszałem, o właśnie, to jest dobre słowo, że usłyszałem tego drugiego człowieka. To dla młodego pokolenia zdecydowanie nie. No pewnie dostaje pan maile od pokolenia Z, gdzie nie ma możliwości w ogóle skontaktowania się z tym człowiekiem inaczej, jak odpowiadając na maile w jego tempie, on odpowie lub nie odpowie. Nie ma takiej możliwości, żeby skontaktować się w inny sposób.
Zapytałem o tę bezpośrednią możliwość mówienia tych treści młodym ludziom, bo interesuje mnie, czy oni się wdają w polemikę z panem wtedy, czy przyjmują te argumenty, o których pan mówi. Jak wygląda to w takim właśnie spotkaniu z tymi racjami, które pan mówi, tak właśnie bezpośrednio, face to face, z tymi młodymi ludźmi?
A to jest już szkoleni z kolei sztuka przeprowadzania ludzi przez proces zmiany. Raczej nie mówię tego z poziomu mentora, nie mówię z tego z poziomu mędrca, tylko raczej jeżeli pracujemy w ogóle z ludźmi dorosłymi, to raczej pracujemy z poziomu bardzo głębokiego szacunku do tego, gdzie oni są. Znaczy, jeżeli wchodzi w jakikolwiek proces edukacyjny, proces rozwojowy, mentor, coach, nie lubię tego słowa, trener, bo mówi, ja wiem, wy nie wiecie, ja jestem mądry i wam powiem, no to właśnie zakończył się proces rozwojowy. Więc po to, żeby ten proces nastąpił, jest potrzebna niesamowita doza szacunku do tego, gdzie każdy człowiek jest. Znaczy niesamowita doza szacunku do historii tego drugiego człowieka. Więc jak byłem młodszy, to tak, zdarzało mi się zderzyć z opiniami, przekonaniami, emocjami. Teraz się raczej nie zderzam, dlatego że nie narzucam swoich. Raczej dzielę się, tworzę przestrzeń do tego dzielenia się, tworzę przestrzeń do rozwoju. Więc tu akurat wchodzimy już w, no myślę, że w dość ważną wiedzę, którą posiadali nasi dziadkowie, bo też nie jest żadne odkrycie. Każdy, kto był kiedyś wychowywany przez dziadków, to mówił, że to było cudowne dzieciństwo, bo rzeczywiście dopiero w pewnym wieku człowiek wie, gdzie powinien przycisnąć, a gdzie odpuścić. Więc to chyba jest kwestia też może mojej wewnętrznej dojrzałości, więc nie, raczej mam wrażenie, że wnoszę pewną wartość, która jest słyszana, ale staram się nie stawać po żadnej ze stron. Znaczy staram się bardzo nie tłumaczyć tych młodych ludzi, ale też ich nie oceniać, bo prawda jest taka, znowu to powiem to samo zdanie, że to my jako pokolenie stworzyliśmy tych młodych ludzi, oni nie są tworem z próżni.
Niesamowicie szybko biegnie czas z Tomaszem Kalko. Druga piosenka wybrana przez naszego gościa.
I znowu adekwatna się zrobiła w tej dyskusji.
Marika i moje serce.
Ciało chce Ciebie obdarzyć, to moje serce. nie chował urazy.
Poza chodzie.
I przypomnę, trener personalny, trener, mentor zawodowy Tomasz Kalko jest naszym gościem. W czasie tej piosenki, którą śpiewała Marika, odebrałem telefon od słuchacza, który nie chciał wchodzić na antenę, bo jak się wyraził, boi się, że mu puszczą nerwy i wyraził wielki podziw dla naszego dzisiejszego gościa, pana Tomasza, że potrafi tak spokojnie mówić o pokoleniu Z to, co mówi. Nasz słuchacz powiedział, że boi się, żeby mu właśnie nerwy puściły, gdyby miał się na ten temat wypowiadać i że postanowił się uczyć od pana Tomasza tego dystansu i tego spokoju, tej dyscypliny w mówieniu. A miał na myśli, jak rozumiem, tę diagnozę, którą pan tutaj, pan Tomasz Kalko wypowiedział, mówiąc o tym młodym pokoleniu. Jak ja zacytuję naszego słuchacza, który powiedział, że teraz już wiesz, dlaczego pokolenie Z, że pokolenie zepsute. Pan się zgodzi z tym, panie Tomaszu?
Nie, nie, ja bym nie chciał tak myśleć, dlatego że no jednak taka nasza przyszłość, jakie dzieci chowanie, jakie młodzieży chowanie. Myślę, że to nowe pokolenie bardzo nas czegoś uczy. Rzeczywiście jest niezaangażowane. No, jak w każdym pokoleniu są jakieś rzeczy dobre, mądre i są rzeczy, które pewnie jak my na to patrzymy, ja na to patrzę, można inaczej. Natomiast tak nie ukrywam, że te piosenki, jak wybieraliśmy, ja nawet nie przypuszczałem, że one będą tak adekwatne, bo sam się chwilę wsłuchałem w tą Marikę. To jest chyba o bardzo ważnej rzeczy, której my się w tej chwili uczymy jako społeczeństwo. Czyli uczymy się tego mądrego hedonizmu. Czyli tego zadbania o siebie, czym to zadbanie o siebie u licha ciężkiego jest. No bo prawda jest taka, że nasi dziadkowie dbali o kraj, który wyszedł z wojny. Musieli odbudować ten kraj, bardzo ciężko pracowali. Później mieliśmy czas komunizmu, moi rodzice po prostu walczyli o byt, co naprawdę nie było w tamtych czasach proste.
I wie pan, i jeszcze walczyli o byt, ale jeszcze cieszyli się, że nie dotyka ich żadna wojna w tym czasie.
Tak. Moje pokolenie dostało szansę. Ja pamiętam jakieś swoje, miałem 20 parę lat. Nie będę się posługiwał cyframi, ale pamiętam ten moment, jak dostałem wynagrodzenie 5 razy wyższe niż moja sąsiadka. Byłem gówniarzem, nie rozumiałem tak naprawdę tego, więc no, dostałem jakąś szansę. Część ludzi ją dostała, część nie dostała. To też trzeba pamiętać o tym, że inaczej pewnie wygląda życie w Małopolsce, inaczej w Warszawie. No ale generalnie dostaliśmy szansę i żeśmy ją wykorzystywali jako społeczeństwo. A w tej chwili jesteśmy 20. gospodarką na świecie. Czasem nie widzimy tego, to znaczy widzimy słabe elementy, bo w ogóle ludzie tak mają, że lubią widzieć świat naokoło. Ale tak naprawdę, jeżeli zadamy sobie pytanie, na co my mamy wpływ, to już jest odpowiedź trochę psychologiczna, trochę filozoficzna. To prawda jest taka, że mamy ten wpływ na siebie. I to a propos tego wypalenia zawodowego, to wraca znowu ten mądry element zadbania o siebie. Czym jest to mądre zadbanie o siebie? I to jest z kolei to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, że ten work-life balance, tam są takie elementy, które ja czasem widzę jako nadużycie, jako za daleko, za dużo, ale też czasem widzę ważny głos społeczny, że życie nie może być tylko pracą, bo jak tak, kurczę, ja nie muszę patrzeć daleko, patrzę też na swoje życie. 8-9 godzin pracy w dużym mieście plus godzina czy półtorej godziny dojazdu, czyli 3 godziny w jedną stronę. Daleko nie trzeba szukać. Praca zajmuje nie 30% życia, ona zajmuje 80% tego życia, kiedy nie śpimy. Więc teraz pytanie, czy ta praca zasługuje na to, żeby nadać jej aż taką ważność. Dlatego w tej chwili psychologowie raczej mówią o tym wymiksowaniu, to się po angielsku mówi work-life integrity, czyli od tej integracji pracy, zaangażowania, życia. Myślę, że jesteśmy w ogóle w ważnym momencie, jeżeli przez świat się nie przetoczy żadna wojna. Jakaś szansa istnieje pomimo tych zagrożeń, które są po naszej wschodniej granicy, to myślę, że będziemy mieli szansę stworzyć zupełnie nową społeczność, której dawno nie tworzyliśmy, chociaż psychologowie niestety mówią, że, czy socjologowie, że mamy tendencję do autodestrukcji, ale mam nadzieję, że nie mają racji, że jesteśmy bardzo dojrzali społecznie. Więc wyszliśmy od wypalenia zawodowego, przeszliśmy od młodzieży chowanie, a teraz mówimy o szczęściu. No ale chyba tak, to jest ważny komponent. Jak zadbać o siebie, jak ustalić samemu ze sobą, co dla mnie tym szczęściem jest, jak zrealizować to szczęście. To szczęście kryje się też w sensie, w zaangażowaniu, w tworzeniu.
Mhm. Wspomniał pan o tym nowym trendzie work-life integrity. Czy to faktycznie może być ten ideał, do którego dążymy, takie elastyczne przenikanie się życia, pracy, zamiast tego oddzielania obu tych sfer?
No to już się dzieje. Home office, bez względu na to, jak jest udolny lub nieudolny, jak jest skuteczny z punktu widzenia pracodawców, ponieważ on ma bardzo wiele słabości. Czasem ludzie, niektórzy ludzie w tym home office zatracają się w tym sensie, że pracują, nie wychodzą z pracy. Znam też takich, którzy po prostu skutecznie symulują pracę, bo na home office to symulowanie pracy jest bardzo łatwe. Więc mamy pewnie przypadki od kajfasza do kajfasza, czyli mamy wszystkie możliwe przypadki. Natomiast myślę, że nie ma innego wyjścia. Ja myślę, że w ogóle my jesteśmy chyba w miejscu, w którym będziemy musieli przebudować strukturę społeczną, przypomnieć sobie, czym jest plemię, czym jest stado, trochę wyjść z domów, przypomnieć sobie, że opieka nad osobą starszą nie jest jakimś, nie jest czymś poniżającym. W ogóle to jest ciekawe, jakoś parę dni ostatnio jest takich od tej strony. Nasi ojcowie mówili nam, idź na studia, będziesz miał pieniądze, będziesz radził sobie w życiu.
Będziesz kimś.
A my powolutku wchodzimy w czas, w którym sztuczna inteligencja tak bardzo zmieni rzeczywistość, że może się okazać, że dekarz, lekarz, tynkarz, taksówkarz, to będą te zawody, które będą bezpieczne. To jest ten serwis człowieka do człowieka. To jest to pomaganie drugiemu człowiekowi, dawanie wartości drugiemu człowiekowi. I może być tak, że my stoimy w przededniu bardzo głębokich zmian społecznych, że ta sztuczna inteligencja zrobi nam coś niefajnego, ale to może być tylko niefajne krótkofalowo, a długofalowo tak naprawdę ponownie zaczniemy pracować w zawodach, które tworzą realną wartość, które są serwisem, czyli pomocą drugiemu człowiekowi. No właśnie zacząłem o tym mówić, że ta pomoc starszej osobie nie będzie traktowana jak porażka życiowa, tylko raczej jak bardzo wartościowa praca. Zacznie być doceniana praca nauczycieli, opieka nad dziećmi nie będzie pracą jakąś taką trzeciego rzędu, tylko będzie czymś bardzo, bardzo ważnym społecznie. Nie jestem futurologiem, ale myślę sobie, że stoimy w bardzo, bardzo fajnym czasie. I to jest część rzeczy, które ja robię. To znaczy uczę w firmach tego, jak współpracować ze sobą, jak wykorzystać talenty, jak zobaczyć te talenty, jak rozmawiać ze sobą, jak się mądrze spierać, żeby się głupio nie kłócić, bo to też jest ważna umiejętność, jak pogadać ze sobą, kiedy się czymś różnimy. Więc tak, no to są te umiejętności, których uczymy biznes. Po to, żeby ten biznes wygrywał, po to, żeby ten biznes był kreatywny i twórczy i realizował też ważne cele udziałowców.
Myślę, że ciekawą drogę przeszliśmy w tej audycji, panie Tomaszu. Dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Nie wiem, na ile się teraz wpiszę w treść utwór kończący Bob Marley and the Wailers Exodus. To również wybór naszego znakomitego gościa. Dziękuję za rozmowę jeszcze raz. Tomasz Kalko, psycholog biznesu, praktyk. Mogą Państwo więcej sobie też znaleźć na stronie pana Tomasza. Pozostaje mi pożegnać się i powiedzieć Państwu dobranoc, także naszemu gościowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobranoc.
Audycję zrealizował Łukasz Kurzawski, poprowadził Rafał Regulski i na koniec Bob Marley.
Zachodzie.